Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, kłaniamy się Barbara Miczko-Malcher i Ryszard Wojtowicz, który audycję realizuje. Przed chwilą oglądaliśmy wspólnie książkę Parki Krajobrazowe Wielkopolski. Przyroda, krajobraz, człowiek. Mimo zachwytu nad trwającym od pokoleń postępem cywilizacyjnym, nigdy nie brakowało ludzi urzeczonych pięknem otaczającej ich przyrody. Napisał we wstępie do książki o parkach krajobrazowych Janusz Łakomiec. Większość z nas szuka takich atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Czasami przychodzi nam ich bronić. Właśnie w tych dniach trwa gorąca dyskusja wokół studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzeni gminy Mosina. Główny kierunek ekspansji gminy to Rogalin i sąsiadująca z nim wieś Świątniki.
Mamy gospodarstwo, prowadzimy pradziadki, dziadki, ojcowie i tak dalej. Nie, my jesteśmy przeciwni, przeciwko tej całej, co teraz jest ta przemiana.
Mieszkańcy Świątnik są zdenerwowani, a zauważyć trzeba, że tuż obok jest...
I Park Narodowy, i Park Krajobrazowy, i Natura 2000, czyli potencjał przyrodniczy jest ogromny.
Ten temat poruszymy w drugiej części spotkań. Natomiast zaczniemy je od Zbigniewa Herberta.
Pisanie jednak mnie nie uszlachetniło, bo jest takie powiedzenie, że albo uszlachetnia, ja się stałem gorszy chyba, bardziej drażliwy, nie jakiś tak. Widocznie powinienem pisać. Albo uszlachetnia, albo człowieka czyni gorszy. Nie zostawia obojętnym w każdym razie, bo jest to pewna dziwna dyscyplina, prawda? Trzeba mieć tą... Ja mam tą świadomość, że dochodzę już do kresu. Wydaje mi się, że już i tak jest, że nie mogę lepszego wiersza napisać niż ten. Ale czy ten wiersz jest w ogóle dobry? Tylko to jest takie wieczne sprawdzanie się, wychowywanie się, napinanie się także psychiczne do zamiaru. Potem efekty nie są takie, jakbyśmy może chcieli, ale co jest najważniejsze, że w pewnym okresie to, co napisałem, to na tyle było mi stać, a nawet troszkę więcej. Ale to jest właśnie to, że mieć zdolność do zadawania sobie pytań, i to nie jest lawiranstwo także, ale tej odrobiny podejrzenia, prawda, jaką się ma w stosunku do własnej pracy, do własnych osiągnięć, już ja nie wiem, czy ja mam jakieś, ale czasem jestem zniewolony tym, co napisałem, czasem to mnie zobowiązuje, powiedziałem to w chwili, w jakimś nagłym przypływie odwagi, prawda, no ale potem to już jest jakiś fakt, prawda.
Tak mówił Zbigniew Herbert na spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1984 roku. Herbert pojawił się na nowo w Poznaniu za sprawą Andrzeja Franaszka, który napisał jego niezwykle obszerną dwutomową biografię. Wcześniej Franaszek obdarował nas biografią Miłosza. Do Czesława Miłosza, jak sam się przyznał, było mu bliżej, poza tym znał go osobiście. Wieczór w Bibliotece Raczyńskich był interesujący. Andrzej Franaszek po tym spotkaniu długo jeszcze podpisywał książki swoim czytelnikom, tak więc zostało nam niewiele czasu na rozmowę, ale o kilka spraw zdążyłam go zapytać. Pan tak zajmująco mówi. Poza tym z dużym poczuciem humoru, co dodaje takiemu wieczorowi dużo blasku. Ale ja bym chciała zacząć od tego, że jestem pokoleniem pomiędzy Herbertem a panem. W Poznaniu Herbert był dwukrotnie, miał takie spotkania, które były niezwykłe. On recytował swoje wiersze i załączał czasami drobny komentarz. Także wyobraziłam sobie, że gdyby się udało spotkać pana i Herberta pod jednym z dębów poznańskich, to Byłaby ciekawa taka rozmowa. O co by pan go zapytał?
No, może powiedzmy, że jest to ładny pomysł, ale czy byłby łatwy do przeżycia dla mnie, tego już nie jestem pewien. Zbigniew Herbert raczej nie był skłonny do dzielenia się swoją biografią. Raczej starał się ją trzymać, jeśli nie w ukryciu, no to w każdym razie w pewnym cieniu. Gdzieś nawet powiedział, że najlepsze życiorysy są ryte w marmurze i składają się jedynie z informacji urodził się tego i tego, zmarł w tym roku. Wie pani, ja nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, że się pojawiamy nagle i ja mu po prostu zadaję jakieś pytanie, chciałem, żeby pan mi wytłumaczył to i to.
Ale
wyobrażam sobie, że gdybyśmy tą metafizyczną sytuację kontynuowali, to gdybym miał okazję poznać dobrze Zbigniewa Herberta, to dopiero wtedy mógłbym łatwiej może rozumieć niektóre jego zachowania, niektóre jego wypowiedzi, niektóre jego decyzje. I może, być może, kiedyś, gdybym miał taką, dalej ciągnijmy to wyobrażenie, możliwość wejścia w nim jakąś bliższą nieco relację, tak jak przed laty, teraz mówię już poważnie, miałem ten przywilej wejścia w taką nieco bliższą relację z Czesławem Miłoszem, to wtedy rzeczywiście mógłbym go o coś zapytać, o coś, co by mi wtedy przyszło do głowy, czy co by mnie szczególnie nurtowało. Natomiast nie wyobrażam sobie jakiejś takiej sytuacji, że właśnie mam możliwość, zadaję to jedno konkretne pytanie i dostaję odpowiedź. Bardziej mnie na pewien sposób bawi, nazwijmy to tak, taka sytuacja, w której właśnie Zbigniew Herbert ruga mnie potwornie, ale nie za to, że coś sfałszowałem, czy źle napisałem, tylko że w ogóle ośmieliłem się napisać książkę biograficzną jemu poświęconą.
Ja myślę, że byłby zadowolony, ponieważ pan bardzo rzetelnie tę książkę napisał i są tam opinie obu stron konfliktu polskiego, znaczy obu stron obozu jednego i drugiego, który się ściera przez lata. Natomiast mówiąc o tym, że ja jestem pomiędzy pokoleniem Herberta a pańskim pokoleniem i że miałam okazję słuchać Herberta w Poznaniu, to powiem, że myśmy wybierali inne wiersze. Myśmy oczekiwali tego właśnie, co dla pana już nie jest istotne, myśmy, a w każdym razie nie tak ważne, jak było dla nas.
Potęga smaku. Pani profesor Izydorz Dąski. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było byle jaki. Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaisty ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktiwu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu, nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.
dla naszego pokolenia on był kimś szczególnym. I to w tej książce też jest, ale właśnie no, my to emocjonalnie odbieraliśmy bardzo.
Myślę, że to jest nieuniknione. Proszę sobie wyobrazić, jak zupełnie inaczej odczytują w takim razie Herberta ludzie naprawdę młodzi dzisiaj, mający
jeżeli
lat.
Czytają.
Jeżeli czytają, ale na pewno są tacy, którzy czytają mając lat 20 parę, bez zupełnie tych kontekstów, bo pani na przykład wspomina powiedzmy lata 80.
I wcześniejsze, prawda?
Jako własne doświadczenie. Ja je, wydaje mi się, potrafię zrozumieć, jakoś odczytać z rozmaitych świadectw, prawda, historycznych, ale taki młody człowiek, który jest na przykład na pierwszym roku polonistyki, w ogóle tego nie odbiera najzwyczajniej w świecie. Ale to jest oczywiście nieunikniony proces życia literackiego, historii literatury czy historii kultury. A ja starałem się też, bo to, jeżeli pani powiedziała, że one nie są ważne, oczywiście ja się skrzywiłem i pani powiedziała, że no nie aż tak ważne. Oczywiście te wiersze są dla mnie też bardzo ważne, takie wiersze właśnie, powiedzmy, Potęga smaku. Jednak troszkę, jako młody człowiek, troszkę jednak dotknąłem tamtych emocji. Ale rzeczywiście w mojej takiej prywatnej perspektywie są ważniejsze inne wiersze. Nie wiem, pan Cogito opowiada o potrzebie ścisłości, pan Cogito szuka rady. Może na przykład wspominany tutaj wiersz pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta. Na pewno pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy. No, wiele innych, bardziej bym powiedział, może troszeczkę bardziej kameralnych, bardziej intymnych, bardziej metafizycznych wierszy Herberta.
Przemysław Gintrowski śpiewa wiersz Ścieżka.
Traciła swoją jedność i odtąd już w życiu cele nasze niejasne. I odtąd już w życiu cele nasze niejasne. Na prawo było źródło. Na prawo było źródło. Jeśli wybrać źródło, szło się po stopniach mroku w coraz głębszą ciemność, wiódł na oślep dotyk do matki elementów, którą uczcił Tales, by w końcu się pojednać z wilgotnym sercem rzeczyściennym ziarnem przyczyny. By w końcu się pojednać z wilgotnym sercem rzeczyściennym ziarnem przyczyny.
Bardzo ciekawy był ten wątek w czasie dzisiejszego wieczoru poświęcony obu wielkim poetom, Miłoszowi i Herbertowi, i wzajemnych ich relacji, bo rzeczywiście mówiło się, czytało się o konflikcie pomiędzy poetami, ale ja już pana książce też widziałam, znałam te listy serdeczne, także, że te relacje nie były takie jednowymiarowe, one były i serdeczne, ale obaj poeci też byli oceniani w różnym okresie, zresztą różnie, na tle tej sytuacji politycznej, która była w kraju. To też tłumaczy wiele. To, że Miłosz wcześniej wyjechał, prawda? Że
wszystko... Żadną miarą nie podejmę się teraz,
tak,
jak sama pani rozumie,
nie sposób teraz to...
spod streszczenia całej tej sytuacji, bo zajęlibyśmy kolejne...
Ale wspomniał pan, że dla pana to też było odkrycie.
Dla mnie to był, najpierw to były pewne wstrząsy, a później właśnie odkrycie tego przyjaznego, dobrego oblicza ich relacji, które kiedyś było bardzo mało znane. W latach 90. ten obraz zasadniczo był zbudowany przez konflikt między nimi, a właściwie nie konflikt między nimi, a jednak powiedzmy wprost, no, ataki, jakie Zbigniew Herbert kierował przeciwko Czesławowi Miłoszowi. Ja mogę powiedzieć, że starałem się opisać całą tę sytuację, te wszystkie zarówno przyciągania, jak i odpychania między nimi, no, najlepiej jak potrafiłem, najbardziej obiektywnie, najbardziej pokazując różne perspektywy. I to, co mi się wydaje ważne, o czym też tutaj oczywiście rozmawialiśmy, to to, że poprzez te napięcia, poprzez ich wybory pewne polityczne, oceny polityczne, sądy polityczne, możemy też jakby opisywać współczesną Polskę, nasze dzisiejsze wybory, nasze podziały przede wszystkim.
Szkoda, że panów nie ma wśród nas.
Szkoda, że nie ma. To podobnie jak szkoda, że bardzo wielu innych mądrych ludzi nie ma. Ja miałem to szczęście, że dojrzewałem w Krakowie późnych lat 80., lat 90. Miałem szczęście pracować wtedy w Tygodniku Powszechnym. Jeśli nie poznawać blisko, to w każdym razie być w bezpośrednim właśnie sąsiedztwie Jerzego Turowicza, księdza Tischnera, Czesława Miłosza, no i bardzo wielu takich postaci, których już nie ma. Jest właśnie dramatycznie, cierpimy na dramat wręcz takiej nieobecności tego postaci, tego kalibru, tego formatu. I oczywiście szkoda, że nie ma, przy czym ja bym jeszcze zaznaczył, że najlepiej byłoby, żeby był z nami też Zbigniew Herbert, właśnie nie z późnych lat 90., a na przykład z wczesnych lat 70., taki u szczytu swoich sił, dzielności pewnej, zdecydowania, ale też wrażliwości, subtelności sądu, no, bardzo by nam się przydał, oczywiście.
Ale też konflikt drugi, taki głośny, jeżeli chodzi o Herberta, to był z Michnikiem. I ten konflikt dla mnie to był związany z pojęciem relatywizmu. I tutaj właśnie ten relatywizm odrzucał zupełnie Herbert. I mnie się to podobało.
Znów, także i tutaj ta historia jest bardziej złożona, bo właśnie w latach 70., a jeszcze bardziej w latach 80. dla Zbigniewa Herberta Adam Michnik, represjonowany, więziony, jest kimś niewątpliwie przynajmniej fascynującym, jeśli wręcz nie kimś obdarzanym przez Herberta, no właśnie ojcowską miłością, a może też nawet po trosze budzącym jakąś zazdrość, po trosze, podkreślam, jako ktoś, no to właśnie nie sprzeciwia się złu tylko, w cudzysłowie, tylko piórem, ale no także czynem, własnym zaangażowaniem, takim najbardziej bezpośrednim zaangażowaniem. No a druga część jest taka, o jakiej pani wspomniała, to znaczy lata 90., kiedy rzeczywiście, no, na szczęście lub na nieszczęście dla nas, różnie można to oceniać, zostaje zbudowany pewien, nieco relatywizujący tę sytuację kompromis, no to rzeczywiście Adam Michnik, jakoś, no, dążący do pojednania czy zapomnienia, jest dla Zbigniewa Herberta rzeczywiście nie do przyjęcia. Ja nie podejmuję się żadną miarą, żeby osądzania tutaj właśnie postawy Adama Michnika i jej przyczyn, jej złożoności, nie czuję się uprawniony do tego. Natomiast no, oczywiście widziałem, tak jak widzieliśmy, jak na to, ja widziałem to poprzez świadectwo rozmaite, jak na to reagował Zbigniew Herbert. Ale mogę jedynie dodać, że właściwie bardzo oczywiście szkoda, że te lata 90., no a dzisiaj mamy jeszcze dalsze jakieś ich wcielenia, przyniosły właśnie tak głębokie podziały, no ale pewnie nie bywa inaczej w realnym życiu.
Ale siłą pana książki, czego panu serdecznie gratuluję, jest to, że uważny czytelnik może znaleźć dokumenty, jakieś świadectwa z tamtych czasów. I sobie sam wyciągać wnioski.
No, tak się starałem to zrobić, bo myślę, że moim zadaniem jest takie dążenie do najbardziej, możliwie najbardziej sprawiedliwego, obiektywnego, nieprzekłamanego obrazu. I to zarówno wtedy, kiedy opisuję Zbigniewa Herberta w jego pasmach emocjonalnych, miłosnych, jak i artystycznych, jak i także właśnie takich społeczno-politycznych. No, czy się to mi udało, to oczywiście nie mnie sądzić, ale z całą pewnością się starałem.
Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz. Kto pisał nasze twarze? Na pewno ospa, kaligraficznym piórem znacząc swoje O. Lecz po kim mam podwójny podbródek? Po jakim żarłoku? Gdy cała moja dusza wzdychała do ascezy? Dlaczego oczy osadzone tak blisko? Wszak on to nie ja. Wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów. Uszy zbyt odstające, dwie muszle ze skóry. Zapewne spadek po praszczurze, który łowił echo dudniącego pochodu mamutów przez stepy. Czoło niezbyt wysokie, myśli bardzo mało. Kobiety, złoto, ziemia, nie dać się strącić z konia. Książę myślał za nich, a wiatr niósł po drogach. Darli palcami mury i nagle z wielkim krzykiem spadali w próżnię, by powrócić we mnie.
To był pan Cogito z przedstawienia Tadeusza Malaka w Starym Teatrze w Krakowie. I na krótko jeszcze wracamy do rozmowy z Andrzejem Pranaszkiem. Wspomniał pan, że będzie pisał pan o Józefie Czapskim. Teraz podjął pan próbę w każdym razie zgromadzenia jakichś dokumentów twórczości Czapskiego, jego zapisków pewnie.
Nie wiem, czy już nie powinienem się zacząć trochę bać tego faktu, bo właśnie pytany na różnych spotkaniach autorskich zgodnie z prawdą odpowiadam, że rzeczywiście tak jest, ale zaczynam, ponieważ dość dużo mam teraz spotkań, to mam wrażenie, że więcej mówię na tych spotkaniach o tym, że będę nad tym pracował, niż naprawdę pracuję i tak trochę to już tęsknię do takiej chwili, kiedy będę mógł w miarę systematycznie i spokojnie no właśnie czytać dokumenty w archiwum Józefa Czapskiego. Natomiast pomijając ten osobisty i mało ważny wątek, myślę już teraz zupełnie poważnie, że akurat Czapski z jego znów postawą wobec Polski, z jego skomplikowaną osobowością, tożsamością, z jego wyborem w pewnym momencie polskości, ale takim wyborem świadomym, który zresztą i krytycznym, ale który gdzieś być może by się plasował, tak myślę teraz na gorąco, pomiędzy znacznie bardziej krytycznym Miłoszem i jakby niedopuszczającym nieraz krytyki Herbertem, że ten Czapski, także oczywiście jako artysta, jako skomplikowana osobowość duchowa, no jest kimś, kto może nam, współczesnym Polakom, się przydać, może nas czegoś nauczyć, może być dla nas jakąś radą, pomocą.
W Poznaniu Józefa Czapskiego poznawaliśmy poprzez wystawy. Sięgnęłam do fragmentów audycji zatytułowanej Józef Czapski. Po gimnazjum Józef Czapski rozpoczął studia prawnicze. W 1917 roku zaciągnął się do pierwszego pułku ułanów krechowieckich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Po wojnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był współtwórcą grupy malarskiej Komitet Paryski, z którą wyjechał do Paryża. Wybuch II wojny światowej zastał go w Warszawie. W czasie kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli sowieckiej, uniknął jednak losu kilkunastu tysięcy oficerów i żołnierzy zamordowanych w Katyniu. Z armią Andersa wyjechał na Bliski Wschód. Po wojnie osiadł na stałe we Francji. Zakładał Instytut Literacki i Kulturę. Malował, pisał. Był jednym z najciekawszych polskich umysłów XX wieku. Uważał się przede wszystkim za malarza. Czytamy w artykule Janusza Marciniaka w Tygodniku Powszechnym. Malarstwo było dla niego świętem oka, sublimacją przeżywania świata, a pośrednio pochwałą naiwności. Przez całe życie prowadził dziennik, z którego zachowało się 300 grubych kajetów. Pierwszy raz miałam okazję zobaczyć dzienniki Józefa Czapskiego na wystawie przygotowanej przez Janusza Marciniaka w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wystawie nazwanej Józef Czapski – Podziemna korona. Bo dzienniki według Janusza Marciniaka to jakby podziemna korona twórczości Czapskiego. W nich przepowiadane było powstanie każdego obrazu i każdej książki. Wystawione w Poznaniu dzienniki oglądałam z Elżbietą Łubieńską, siostrzenicą Józefa Czapskiego, żoną jego przyjaciela, malarza, tragicznie zmarłego Jeana Collin-Zamię.
To jest głównie gatunek katalogu, który on sobie sam robił, wklejając...
Szczególnie ten ostatni tom,
ten
prawda?
Ostatni tom. To są kolorowe fotografie, które on chciał jakoś jeszcze zanotować, gdzie, jakie współcie, u kogo jest to, co mógł odnaleźć w pamięci. I myślę, że to już zostanie tu, ale te typowe, że tak powiem, dzienniki jego, to znaczy tam, gdzie przeważa pisanie i rysowanie, ale dla siebie i z dnia na dzień. No to są te setki tomów tam. Ja to nie będę właścicielką tego i nie chcę być, bo to jest wielka odpowiedzialność, zupełnie nie z mojej dziedziny. Nie potrafiłabym podołać tej odpowiedzialności. I no jest jedyna rzecz, to, że on już od wielu lat chcę, żeby one wróciły do Polski. Także były projekty, były propozycje raczej niż projekty z Yale, nie wiem tam skąd jeszcze, zakupienia tych wszystkich dzienników. To zdaje się, tak, Yale na pewno. I na szczęście to nie było sprzedane. Naturalnie, że pieniądze by mu się przydały, ale nie ma sensu. To musi wrócić do Polski.
Proszę pani, a czy Józef Czapski był zamożnym człowiekiem, czy nie?
Nigdy w życiu nie miał pieniędzy i właściwie całe życie się borykał z tym, z czego będzie żył w następnym miesiącu. Wszystkie jego wystawy z dużym zawsze zadłużeniem, bo zawsze musiał pożyczyć pieniądze na organizację wystawy. Szły od tak sobie. Kupowali głównie przyjaciele i znajomi z pieniędzmi, żeby w tej formie mu pomóc. A i to, co miał pieniędzy, to jak twierdził zawsze, wsuwam rękę do kieszeni i słucham, czy jeszcze szeleści, czy już nie. No bo każdy młody Polak jakiś, który przyjechał bez pieniędzy czy coś, no to od razu sięgał do pieniędzy i dawał, co mógł dać i więcej niż mógł dać często, bo właśnie do ostatka.
I jeszcze jeden fragment audycji. Józef Czapski był z nami, kiedy otwierano dużą wystawę jego obrazów w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Janusz Marciniak, mój gość w studio, telefonował wówczas do Maison Lafitte i nagraliśmy ostatni raz głos Józefa Czapskiego.
Halo. Kochany Józefie, pozdrawiam cię z Poznania. Mówi Janusz Marciniak.
Pan Janusz.
Tak jest.
Dziś otwieramy w Poznaniu o 12 twoją wystawę, którą ja widziałem w Krakowie i która zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Tak. Wiesz, ja nie mam co gadać, bo jestem zramolały.
Józef Czapski podyktował telegram na otwarcie wystawy w Muzeum Narodowym. Przekazała go Janina Gąskiewicz, od blisko 15 lat, opiekująca się malarzem.
Muzeum Narodowe Poznań,
tak?
Na ręce pana Janusza Marciniaka.
Tak.
Jestem głęboko wzruszony. Pisze pan?
Tak, piszę.
Jestem głęboko wzruszony wiadomością, że dzisiaj otwiera się w Poznaniu moja wystawa.
Tak?
Tak ogromnie żałuję.
Wolniej troszkę, pani Janino.
Dobrze. Tak ogromnie żałuję, że nie mogę jej zobaczyć.
Telegram był dłuższy i bardzo serdeczny. Teraz czekamy na książkę o Józefie Czapskim Andrzeja Franaszka.
Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy, o ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie. Bądź na dobrej stopie ze wszystkim. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. Oni też mają opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych. Unikaj głośnych słów tylko. Niech twoje osiągnięcia zarówno jak plany będą dla ciebie źródłem radości. Bądź ostrożny w interesach, bądź ostrożny w interesach. Na świecie bowiem pełno oszustwa. Bądź sobą zwłaszcza, nie udawaj uczucia, ani też nie podpatrz cynicznie do miłości, bo ona jest wieczna jak prawa, bo ona jest wieczna. Głośnych i napastliwych, unikaj głośnych słów ręką. Przyjmij spokojnie, co ci rady doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj.
Gmina Osińska ma piękne tereny. Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy jest ulubionym miejscem wycieczek poznaniaków i turystów spoza Poznania. To To dla jednych szczęście, dla innych odwrotnie, zwłaszcza dla zarządzających gminą, bo parki ograniczają możliwość zabudowy i działalności gospodarczej, a o takiej zamarzył burmistrz Mosiny. Chciałby, aby tereny sąsiadujące z Rogalinem stały się strefą aktywizacji gospodarczej. Są tam wsie Świątniki, jest Mieczewo i są mieszkańcy tych wsi, którzy protestują. Na zebraniu burmistrz Przemysław Mieloch próbował przekonać ludzi do zaakceptowania rozwiązań zamieszczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina.
W ustawie o samorządzie gminy jest mowa o tym, jakie gmina ma obowiązki, ale tak naprawdę nie ma gwarancji co do dochodów. Dochody my musimy sobie sami jako gmina wypracować.
Ale ludzie odpowiadali burmistrzowi w ten sposób.
Próbujemy najłatwiejszym sposobem zabetonować pole, postawić blaszaka i czerpać z tego tytułu podatek od nieruchomości, od firmy. Jest to najprostsza droga, okej, ale czy my jesteśmy do tego właśnie zmuszeni w tym rejonie?
Wczoraj pojechałam do Świątnik i zapukałam do domu pani Róży Frąckowiak. Robiła właśnie placek, ale dała się wciągnąć w rozmowę.
Tu wyrabiają teraz, na razie co oni tutaj chcą zrobić i jakąś strefę taką jakąś przemysłową, my się na to nie zgadzamy. Wszystko pozostawiają i wszystkie pani, zaraz pani powie, wszystkie gospodarstwa znikną, bo tu nie będzie ziemia orna, tylko będzie ziemia przemysłowa. Tak, no. My tego nie chcemy. My chcemy mieć same jak dziadki, dziadkowie, ojcowie. Niech tak będzie, jak było, a nie, a jak chcą, niech tam gdzieś przemysł zrobić, niech sobie zrobią gdzieś indziej.
No bo to jest wieś.
To jest wieś. To gdzie pójdziemy?
Kto tu powinien być rozjemcą? Może dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, pan Janusz Łakomiec. Przystał na rozmowę.
Ten obszar Rogalina, okolic jest jedyny w swoim rodzaju. No, myślę o dębach przede wszystkim, ale ta otulina Rogalina jest też piękna.
To jest trudne pytanie. Oczywiście, że jest to specyficzne miejsce ze względów i historycznych, kulturowych, przyrodniczych. Zresztą świadczą o tym formy, które tam powstały w tych okolicach, czyli i Park Narodowy, i Park Krajobrazowy, i Natura 2000, czyli potencjał przyrodniczy jest ogromny. Otoczenie jest też bardzo interesujące przyrodniczo, no ale gminy muszą się rozwijać, bo czuję podtekst pytania. Także to jest kwestia dobrego, rozsądnego spotkania wszystkich, położenie racji na biurko, na stół i rozważenie, ustanowienie najlepszych rozwiązań, które będą bardzo dobre dla przyrody, ale również dla gminy.
Obok Rogaliny leży wieś Świątniki. No, życie tych ludzi musiałoby się zmienić, gdyby tam wszedł przemysł.
Są to tereny rolne, jak sądzę, póki co jeszcze są tam rolnicy i to oni muszą się zastanowić nad tym, czy zmiana, czy przekształcenie tych terenów zgodnie z zaproponowanym studium, które w tej chwili gmina Mosina wystawiła, jest dla nich korzystne, czy nie. Czy doraźne zyski, potencjalne doraźne zyski ze sprzedaży gruntów zrekompensują to, co mają w tej chwili, co im da natura. Ja jako dyrektor parku nawet nie chciałbym się na ten temat wypowiadać z punktu formalnego, bo nie mamy tam generalnie żadnych możliwości prawnych, żeby na tym terenie w jakiś sposób próbować czy interweniować, czy rozmawiać. Natomiast jako człowiek, jako mieszkaniec prosiłbym, żeby rolnicy jednak się zastanowili nad tym, czy w takiej skali, czy może w mniejszej, czy Unii, czy może trzeba szukać innych rozwiązań. Myślę, że obszar, który jak gdyby z historycznych i naturalnych czynników tam jest, czyli całe założenie pałacowo-rolne Raczyńskich jest unikatowe na skalę Polski. No, nie chciałbym mówić Europy, ale na Polski na pewno.
Majątek i te ziemie dalej, wieś, to jest wszystko razem.
Tak. Bo, nie? Panie, myśmy tę ziemię dzięki temu panu Raczyńskiemu, że on tak zrobił. On, jak tuż była taka bieda, była to kiedyś, te Raczyński tu się opierował i każdemu dał dużą pulę ziemi, nie? Tym wszystkim rolnikom tutaj, jak my tu jesteśmy, nie? No. To dał, bo się zlitował, bo ziemi miał dużo, a to była bieda kiedyś. Jak jeszcze to pamiętam, że tej pradziadku przed wojną, czyli tak tam, czy się po wojnie, jak tam było, nie no. Jesteśmy wdzięczni Raczyński, że nam tę ziemię dał.
Ja myślę, że jeżeli wejdzie tam przemysł w takim zakresie, jak czytałem w studium, może to tą harmonię zakłócić, bo no nie da się mieć magazynów, żeby do nich nie dowieźć towaru i nie wywieźć towaru. Nie da się wybudować jakiejkolwiek inwestycji, czy nawet budownictwa zrobić bez infrastruktury, która wydrze przyrodzie grunty na drogi, na parkingi. Nie mnie tutaj o tym decydować, czy cokolwiek mieć. Uważam, że należałoby jednak rozważyć, w jakim zakresie i czy w ogóle tam powinno coś takiego się znaleźć.
Dzień dobry. Czy ja panią Sołtys zastałam? Aha, dziękuję bardzo.
Pani Sołtys, Beata Tomczak, nie była zachwycona moją wizytą.
Ja tylko chciałam panią zapytać, czy przeważają nastroje sprzyjające tym planom gminy Mosińskiej, czy odwrotnie, z pani punktu widzenia?
Powiem tak, po pierwsze, na taką rzecz to bardzo proszę o informację prędzej, żeby się umówić, bo ja niestety nie mogę pani zająć czasu, bo za chwilkę muszę się uszykować i wyjeżdżam. Także to jest takie też niestosowne do końca. Jeśli chodzi o tą sprawę, odbyło się zebranie wiejskie, gdzie ludzie są przeciwni. Ale są też, którzy wyrazili swoją opinię, ale są też tacy, którzy nie wyrazili swojej opinii. I tak naprawdę rozmawiając z mieszkańcami, zdania są podzielone. I tylko mogę w tej chwili powiedzieć, będziemy mieć kolejne spotkanie i myślę, że na tym spotkaniu będą mogli mieszkańcy wszyscy się wypowiedzieć, bo bardzo będę o tych prosiła ich o wyrażenie swojej opinii.
Ja jestem przeciwna. Jesteśmy tu wszyscy przeciwni. Są wyjątkowie, co się na to cieszą, nie, bo im się robić się nie chce. Panie, my tu mamy tak piękny tutaj teren, spokojny, tu mamy to wszystko, my żyjemy w spokoju. Ja wiem, kto to do tego dąży. Tu są ludzie tacy, co gospodarstwa porzucili, a oni do urzędu się pchają.
Dyrektor Janusz Łakomiec.
W sytuacji, kiedy charakter Świątnik się zmienia, nie marzymy już o zamieszkaniu w tamtym rejonie.
Znaczy ja nie planowałem, bo mi na to po prostu nie stać. Marzenia oczywiście, żeby mieszkać w przyrodzie, każdy, a zwłaszcza taki mieszczuk jak ja w tej chwili. Kiedyś mieszkałem na wsi, miasto mnie wchłonęło, nie miałem też za bardzo na to wpływu i mogę jako taki z autopsji człowiek powiedzieć, jaka to jest sytuacja, że kiedyś było mi nie w smak, że muszę 5 kilometrów czy 6 dojechać do Starego Rynku rowerem, czasem pieszo do autobusu, wszyscy żeśmy psioczyli. Dzisiaj to dobro, to miasto do nas przyszło i teraz dopiero mamy problem, bo te 5 kilometrów jadę 2 godziny, a go złej godzinie wyjadę z domu, żeby dojechać do pracy. Wieczorem, już nie mówię o odorach, o spalinach, o hałasie. Mówię to naprawdę z autopsji. Ja to przeżyłem. Urodziłem się na wsi, gdzie było...
Gdzie?
W Umultowie, pod Poznanie, gdzie była piękna, 7 czy 8 domów. Wychodziłem za stodołę, wchodziłem w pole i po latach, po 30 latach jesteśmy w centrum miasta, gdzie jest korek właściwie od godziny 7 rano do 12 non-stop, gdzie nie idzie się włączyć, gdzie jest no, smród od spalin, gdzie jest hałas, zgiełk, mam małą działkę, bo wszystko zostało zabudowane. Także daję Państwu pod rozwagę, co chcemy, bo jak się przekształci, to ta cywilizacja wejdzie błyskawicznie, bo ona musi wejść błyskawicznie i błyskawicznie się spłacać. Natomiast no...
Teren, nigdy to już nie wróci.
To jest raczej nierealne, żeby odwrócić sytuację, którą dzisiaj mamy, żeby jak już ją przekształcimy, żeby ją odwrócić, to jest proces, nie powiem, że niemożliwy, ale jest praktycznie nierealny.
dyrektorze, ile Wielkopolska ma parków krajobrazowych?
13 parków krajobrazowych, około 210 tysięcy hektarów one zajmują powierzchni i są rozłożone tak po całej Wielkopolsce, poza jej częścią północną. Poza jej częścią północną, gdzie są formy ochrony, takie obszary chronionego krajobrazu, parków jeszcze nie ma. Ale jeszcze powiem ciekawostkę. Dzisiaj dostałem od pana marszałka Woźniaka dokument, który złożyła gmina Nowy Tomyśl z propozycją utworzenia kolejnego parku krajobrazowego. Inicjatywa oddolna, co rzadko się zdarza, że gminy chcą mieć u siebie park. Czyli jest nadzieja, że może uda się utworzyć 14 park krajobrazowy w Wielkopolsce. Planowaliśmy jeszcze bardzo dawno temu, za dobrych czasów z pana wojewody Łęckiego, otworzyć tak zwany Zantr Nowotomyski. Tam są taki, jest zantr, ale są też również olenderskie budowle, zadrzewienia. Jest to taki specyficzny klimacie i to leżało. Myśmy to wpisali w strategię. No i obecne władze gminy Nowy Tomyśl wszczęły działania i przygotowały pewne podstawy do tego, żeby mieć nadzieję, że ten park powstanie.
I tak gmina Nowy Tomyśl będzie miała park krajobrazowy, co cieszy. Mam nadzieję, że i w Mosinie sprawy rozstrzygną się pomyślnie. Do tego tematu, studia zagospodarowania przestrzeni gminy Mosina, wrócimy na naszej antenie w audycji W Środku Dnia. Dzisiaj już kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Kończymy spotkania z kulturą piosenką Kwiaty. Śpiewa Grzegorz Turnał, słowa Zbigniewa Herberta.
Kwiaty, naręcza kwiatów, przyniesione z ogrodu, kwiaty nabiegłe barwą, pąsowe, fioletowe, sine, podjęte pszczołom, trwonią swoje aromaty. Płatki, niebo przeszyte bielą.